Dobry wieczór, Katarzyna Wolnik-Sajna. Witam Państwa w programie Fonosfera. Dziś przypomnimy Państwu reportaż, który udało mi się zrealizować parę lat temu, kiedy pani kapitan Danuta Kobylińska-Walas zaprosiła mnie do siebie. Powód był bardzo prosty. W naszym archiwum jest dużo nagrań, w których uczestniczyła, a miałam wrażenie, że tak naprawdę od jakiegoś czasu ludzie zapomnieli o jej istnieniu. Postanowiłam więc przypomnieć tę nietuzinkową kobietę. Kobietę, która była pierwszą polską kobietą kapitanem żeglugi wielkiej. W czasie 40 lat pływania na morzu trudnych sytuacji było co niemiara. Przez 17 lat była kapitanem. Szlify kapitańskie zdobyła w 62 roku. Ale tak naprawdę to chciała przede wszystkim pływać na statkach. Urodziła się 27 listopada 1931 roku. Po II wojnie światowej trafiła wraz z rodziną do Kamienia Pomorskiego. Zamieszkała w Szczecinie, gdzie studiowała w Państwowej Szkole Morskiej, którą ukończyła jako jedna z pierwszych kobiet. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu w Męskim Świecie. Wykorzystałam tam również archiwalia Radia Szczecin.
Ja nigdy nie liczyłam, że będę kapitanem. Ja chciałam po prostu pływać. A jak już zostałam nawet asystentem, to już się musiałam starać, żeby ewentualnie awansować na trzeciego oficera. Kiedy byłam trzecim, to marzyłam, żeby zostać drugim. I świętej pamięci kapitan Szymański proponował, że mnie awansuje. To ktoś mi powiedział, co pan, panie kapitanie, nie chce po nocach spać? A kapitan Szymański powiedział, właśnie mogę spać, bo wiem, że Kobylińska nie będzie chojraczyć, tylko zadzwoni do mnie i zawołała pomoc. Chciałam po prostu się sprawdzić i nie nawalić. Się nie spodziewałam, że się uda dojść do kapitaństwa.
Kiedyś sądzono, że do pracy na morzu nadają się wyłącznie mężczyźni, a już sama obecność kobiety na pokładzie może przynieść pecha. Choć marynarze są przesądni, to akurat tych przekonań już dawno się pozbyli. Warszawa, 13 listopada 2018 roku. Małe mieszkanko, a w nim pani kapitan.
Kawu, herbatku teraz czy po wywiadzie?
Tu widzę babcia na jachcie z wnuczką, tak?
Jakie to jest piękne zdjęcie. Mamusia z synkiem.
Byliśmy już chyba w Szczecinie. Założyłam harcerski zastęp żab. Moja mama też była harcerką. Właśnie ten zastęp żab. 5 dziewczyn. Wspólnieśmy próbowały żeglować. Ja jeszcze będąc w liceum u pani Szczerskiej, sławnej szczecińskiej, urywałam się z lekcji. Miałam szansę do Golęcina pojechać. Tam była przystań, gdzie były małe posiłki. Jak się godzinę popracowało przy skrobaniu, czyszczeniu, to bosman dawał łódkę na godzinę czasu do pożeglowania. To był dla mnie szczyt szczęścia już. Po prostu to mnie wszystko bardzo wciągnęło. Potem z rodzicami jeszcze jeździliśmy do Dziwnowa. Jakiś znajomy rybak nas zabrał na morze. Tam nas wykiwało, troszkę się oddało hołd Neptunowi. I powiedziałam, nie, ja tu muszę. Zanim kapitan wchodzi na mostek, to jeszcze musi przebyć wszystkie ciężkie fale życiowe na statku. Ja zaczynałam na holownikach jako marynarz. Wtedy jeszcze nie byłam żabą we flocie, tylko byłam kajtkiem, który szeruje pokłady holowników na pasażerskim małym stateczku. Czyści porządki po pasażerach, którzy nie zawsze zdążyli na brutę oddać hołd Neptunowi. I potem w końcu po trzeci rok rzędu, kiedy dostałam się do szkoły morskiej, Zbyszek Sak w sąsiedniej ławce siedzieliśmy w szkole morskiej. A oni początkowo wszyscy byli koalicję, założyli przeciw babom. Kto będzie babom pomagał w nauce, to dostanie kocówę i tak dalej. Jakoś przebrnęłam.
Kogo w tym całym morskim towarzystwie kapitan Kobylińska ceniła najbardziej?
Leduchowskiego, mojego wykładowcę kochanego, tak zwanego Antosia, którego już po jego wyjściu na emeryturę, bo w pewnym okresie bardzo źle potraktowano, bo to był hrabia Leduchowski. Kapitana Maciejewicza też kochałam, przyjaźniłam się z jego dziećmi. wspaniałe postacie, ale miałam podświadomość, takie uczucie, że oni mnie też lubią. Po skończeniu szkoły morskiej okazało się, że wszystko jest ładnie, tylko moje pochodzenie, czarna owca w socjalizmie. Mam córko przedwojennego oficera i w ogóle z rodziny ziemiańskiej, więc to było już nie do przepełnięcia sztormowa fala. 19 razy jeździłam do ministerstwa, żeby się wreszcie dostać do szkoły morskiej. Potem po szkole morskiej powiedział mi, że jak wyjdę za mąż, to będę miała szansę, bo tak to by może uciekła. Wyszło za jakiegoś Szweda w tych czasach, które ja za granicę był bardzo utrudniony. A ponieważ Czesio Walas był w marynarce wojennej, ale już znaliśmy się wcześniej, zaproponował mi, że jeżeli chce ułatwić sobie dostanie się do floty, to on chętnie pójdzie ze mną na umowę, ale jednak, żebym miała tą obrączkę dla ministerstwa i dla władz. Ja się zakochałam we własnym mężu. Pamiętam na Gdynie w Gdańsku, już po szkole morskiej, spotykałam się z Czesiem, świeżo upieczonym mężem. Ja byłam w hotelu robotniczym w Gdańsku. Pracowałam na bazie zdawczej. Dorobiłam się, nawiasem mówiąc, zapalenia płuc, bo przysypiałam na styropianie w stoczni na budujących się statkach. No, potem jeszcze trochę potrwało, jak się dowiedziałam w 1956 roku, że mam prawo pływania. To szłam do domu ze szczęścia, całą drogę w Szczecinie płakałam. No i zaczęłam pływać.
Sięgnijmy do archiwum Radia Szczecin.
Kiedy ja po tych okresie, po szkole morskiej, okresie bezrobocia, bez prawa pływania, wreszcie trafiłam tu jako asystent pilotażu. Wyszłam tak z tyłu jakoś za komin, była taka sztormowa pogoda, aleśmy na ten statek weszli, tak dmuchało, troszkę jak już chyba śnieżku było. I tak słyszałam to dudnienie tego silnika i tak jakoś ten wiatr dmucha, a ja tak sobie stanęłam i pomyślałam, kurczę pióro, świat jest piękny. To jest jednak to, co mnie jakoś w środku śpiewa, ten silnik, który słyszałam. To, tego się nie da opisać. To człowiek, który tego nie przeżył, który tego nie odczuje, nie czuje i tego nie umie zrozumieć. Trzeba być mocno zakochanym w tym zawodzie, żeby znieść te wszystkie szykany, jakie kobieta mimo wszystko musi znieść, żeby do czegokolwiek dojść. Ale właśnie te wszystkie trudności, poniżenia, te męskie ambicje, które nieprędko ucichną w tym zawodzie, można tylko wtedy znieść, jeśli się idzie naprawdę z pełnego przekonania, nie tylko przekonania, jak się ma właśnie to coś w środku, co tam śpiewa, czy gra na widok sztormu, fali. Trzeba ten daktyl połknąć.
Każdy rejs ma swój dobry dzień i noc swoją złą. Dzień i noc tu składają się z wach. Każda wachta na szczęście piosenkę ma swą, a piosenka zawsze adres swój ma. Za tym wichrem, za kosztromem wstaje świt nad jasnym domem. To mój Szczecin.
Nigdy nie podejrzewałam, że zostanę kapitanem. Płynąc z Kuby, miałam doświadczenie, bo kapitan leżał chory z pękniętym wrzodem do nastycy. Ja biegałam do starego, do kabiny, gdzie leżał, gotowałam mu tam kleiczki. Potem na mostach i we mgle już całą odpowiedzialność ponosiłam, kiedy kapitan był chory. Ten odcinek w Newport kapitana zabrali do szpitala i byłam przekonana, że po prostu przyślą innego kapitana i że będę z powrotem na pierwszego przesunięta. Tymczasem dyrektor Karger, któremu też dużo zawdzięczam, powiedział, baba ma dyplom kapitański, ma wiedzę, jest rozsądna, nie będziemy jej degradować, niech płynie jako kapitan. Ale już jak zostałam kapitanem, to już wtedy mnie uznawali. Okazało się, że moje dobre serce, a silna ręka, doświadczenie swoje robią. Na każdym kroku musiałam uważać. Za każdym razem, kiedy gęsta mgła, kiedy jest sytuacja awaryjna, myślałam, bo Boże, teraz powiedzą nie, że wypadek na morzu, tylko że głupio baba utopiła statek.
Czwarty pasek na rękawie.
Długo go nie naszywałam, bo jeszcze nie wierzyłam, że już zostanę kapitanem. Ciągle mi się wydawało, że kopną mnie w tyłek i wyrzucą, bo baba. Była taka sytuacja, że byliśmy akcję ratowniczą. Czesiu był drugim oficerem.
Czesiu, czyli mąż.
Tak. Ja się denerwowałam, że nie damy rady tego statku ratować, bo to kopalnia Ciemianowice, stary 10-tysięcznik, ja byłam na Bieszczadach. Zgubili płetwę sterową i dryfowało ich na Isla Berlenga, na skały. Co prawda był w samej odległości inny statek z tym kapitanem, ale on powiedział, Kowalińska jest bliżej, to niech ona idzie na ratunek. W ogóle wtedy 3 noce stałam na mostku. Dopiero jak wzięłam na hol ten statek na Atlantyku, na drugiej fali, docholowałam do Rady Lizbony, tylko nasz kapitan portu nie wpuścił tych 2 statków. Nie oddałam go, przekazałam na holenderski ratowniczy holownik. Myśmy płynęli dalej do Genui. To była 4. noc, ja już też ze zmęczenia nie mogłam spać. A się okazało, że ten holownik, ogromny specjalista od holowania, z tymi Siemianowicami przejechał się po portugalskich kanonierkach w porcie wojskowych. Narobili bałaganu, a ja sobie myślałam, Boże, jak to dobrze, że to nie ja. Miałam podwójne obciążenie jako kapitan i jako baba.
A więc piosenka o miłośniczce morza, o najsłynniejszym kapitanie polskiej floty, pani Danucie Walas-Kobylińskiej.
Jest kapitan dzielny chwat, pływającej kadry kwiat. W każdym rejsie pewną ręką dzierży ster. Ktoś z ubioru jego w lot mógłby poznać, że to Szkot. Lecz on perlą jest perzetem owskich sfer.
Znakowe. Zna go nord, jemu hołdy do stóp składa każdy port.
O nim już głośno jest w całym świecie, już nie jeden mu armator kwiatki dał. Owszem, kwiat warto dziś dać kobiecie, lecz kapitanowi bukiet, co za szał.
Znają chyba cała Polska. Jej zdjęcia obiegły prasę 5 kontynentów. Witano naszą bohaterkę owacyjnie i sympatią na Kubie i w Londynie, w Warnie i w Hongkongu. Mowa oczywiście o jedynym polskim kapitanie w spódnicy, Danucie Walas-Kobylińskiej.
Może właśnie listy wyrażają najlepiej ludzkie marzenia, tęsknoty, pragnienie podzielenia się swymi troskami i radością. Nie ma granic państwowych, ani granic wieku dla sympatii i sławy, jaką cieszy się kapitan Danuta.
Dear madam, you'll be very surprised to receive this letter from a country very far from your own and from a person unknown to you.
Droga pani, będzie pani na pewno zdziwiona tym listem z kraju tak oddalonego od pani ojczyzny, od osoby, której pani nie zna, ale mam nadzieję, że wybaczy mi pani. Nie znam dokładnego adresu, lecz tylko kraj, pani nazwisko i nazwę statku. Przeczytałem o pani w indonezyjskim magazynie Varia i zaciekawiło mnie, że kobieta może zostać kapitanem statku. Moje wielkie uznanie.
Przede wszystkim chcę pani złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby pani sobie dobrze radziła i żeby panią nigdy burza na morzu nie zastała. Ja się tak bardzo cieszę, że pani jest najważniejsza na okręcie i że panią wszyscy muszą słuchać, nawet mężczyźni. Pani jest następną po Walentynie Tiereszkowej. Jestem dziewczynką i dobrze wiem, że mężczyznom wydaje się, że oni najważniejsi i dlatego bardzo się cieszę, że to pani jest najważniejsza. Ewa Janczewska, 10 lat.
Dear madam, I was very interested last Saturday to read an article about you and your...
Droga pani kapitan, bardzo mnie zaciekawił artykuł o pani zamieszczony w magazynie nowozelandzkim. Jestem wielką miłośniczką morza i statków. Toteż zwracam się do pani z prośbą o przysłanie mi pani zdjęcia. Mam już wiele pamiątek z różnych statków i różnych marynarzy, ale jeszcze żadnego od kapitana kobiety. Zresztą dotychczas nie wiedziałam, że w ogóle na świecie istnieje kobieta, która dowodzi statkiem pełnomorskim. Musi pani prowadzić bardzo interesujące życie. Jakże pani zazdroszczę.
Była to reklama dla polskiej żeglugi morskiej, co tu dużo gadać. No bo wszędzie, w każdym porcie mnie dopadali. Ja tu mam całą kupę w szafie. Już się tym zbytnio nie przejmuję. Z różnego stron świata Były nawet propozycje małżeńskie jakichś milionerów zachodnich.
Jeszcze raz sięgnijmy do archiwum Radia Szczecin.
Byłam niedawno w Aleksandrii. Pierwszy raz byłam w tym porcie jako kapitan. Myśmy przyszli jako pierwszy statek na kontrakt. Było olbrzymie zainteresowanie mną do tego stopnia, że odwiedzali mnie wszyscy możliwi tam w porcie, ważniejsi, mniejsi, średni. Blisko 3 doby, które tam staliśmy, ja miałam ciągle interesantów gości, najazd prasy. No, tamtejszy konsul powiedział, proszę panią, nikt mi tu nie zrobił takiej roboty, bo przede wszystkim w zawrotnym tempie pobili zupełny rekord Aleksandrii portowcy, wyładowując ten statek, ponieważ przychodzili panowie dyrektorzy portu, jakiś kapitan portu, jakieś wszystkie władze, więc ci się starali pokazać, jak oni dobrze wyładowują. W 2 doby udało się ten statek rozładować, kiedy spodziewali się, że tydzień, może 10 dni postoju będzie. I jest to argument dla naszego przedstawiciela na następne statki, że proszę, a mogli się tamten wyładować. No, mam olbrzymią satysfakcję, no, biorąc pod uwagę chociażby te $1,500, które warta jest doba eksploatacji naszego statku, to są olbrzymie sumy oszczędności. To polegało nie na jakichś moich wielkich walorach, na tej sensacyjności. Dowcip polegał tylko na tym, że musiałam bez przerwy wyglądać, bez przerwy kogoś częstować, nie mogłam wyjść na ląd, nie mogłam sobie porobić zakupów i wreszcie już zmęczona byłam, bo to wielojęzyczne, pani, udzielanie wywiadów, uprzejme uśmiechy, nie zawsze szczere, bo już człowiek zmęczony jest, w sumie stają się kłopotliwe. Nauczyłam się w tej chwili o tym nie mówić, bo początkowo kiedyś, przed 10 laty, kiedy wracałam z Kuby, kiedy mi tam ambasador serdecznie podziękował za jakąś olbrzymią reklamę Polski, polskich kobiet, wydawało mi się, że należy to wielu ludziom powiedzieć, że nie, żeby mnie chwalono, tylko że udało coś się zrobić. I ja za to bardzo drogo zapłaciła. I chyba dobrze bym się skąpała, mogę powiedzieć nieomal, żeby w własnych łzach, za to, że właśnie jakoś o mnie się mówiło więcej niż o kim innym. Było mnóstwo intryg, przedostawałam anonimy, bardzo złośliwe telefony. Któryś z kolegów powiedział, że wiesz co, ja prywatnie cię bardzo lubię, przecież tobie nie mam, ale po cholerę ty się pchasz na morze.
To czasami ta popularność była ciężka. Ja chciałam pływać. Jak pływałam ze Świnoujścia, stałam na mostku i mówiłam, a jak mi dobrze, o jak mi dobrze.
Na bezmiarze słonych mórz, w blasku słońca czy wśród burz, jego komend słucha się jak śpiewu wilg. Ma tapirowany włos, zgrabną kibić, słodki głos. Niby słaba płeć, a jednak morski wilk.
Szminkę w swą, biorąc dłoń, zamiast w lustro zerka w oceanu to.
Wszyscy w krąg mówią to babka boska, gdy kopalnie wujek wiedzie w długi rejs. Matros też śpieszy w mig na jej rozkaz, kiedy fale groźnych spojrzeń śle spod rzęs.
No, marynarz to był jakiś symbol męskości, twardości charakteru, odwagi, kondycji fizycznej. No, musiał to być jakiś taki, jak to się mówi, zakapior, prawda, trochę rozrabia, co to i w mordę da, i rum wypije, i fajką chodzi. No, niby symbol 200-procentowego mężczyzny przez lata. Abstrahując sprawę tego, że dzisiaj trzeba mieć, można mieć mniej w mięśniach, więcej w głowie. Pozostał jednak ten symbol męskości marynarz. I teraz, proszę państwa, no tak logicznie weźmy sobie, ci nawet chłopcy, którzy mają zamiłowania na morze, którzy powiedzmy w moim okresie szli, gdzie te wszystkie dziewczyny, no kochały się w nich w latach szkolnych, bo ten to prawdziwy chłopak marynarz, jakaś egzotyka chodząca, poszedł na morze, jest jakimś prawie nad człowiekiem, potrafi walczyć z żywiołem i tak dalej. I nagle, jak już ten mit się strasznie obala, jak taka głupia pyskata, 1,60 m w kapeluszu baba, nagle okazuje się, że staje tym samym marynarzem, tym samym absolwentem szkoły morskiej. Jest potem tym samym oficerem na statku i może z większymi trudnościami, na pewno z większymi.
Zawsze robiliśmy takie niedzielne piwko na rufie, co ochmistrz wydawał w butelce piwa na człowieka. I wtedy marynarze, każdy musiał jakiś kawał opowiedzieć, żeby dostał to piwo. Bo uważałem, że najlepszy sposób to rozładować napięcie w załodze na powstańcu wielkopolskim w 32-tysięczniku. Był taki komplet strażacki, buciory, komplety, tak. Wszyscy byli w kostiumach kąpielowych, upał taki. Wyścigi, kto najszybciej pobiegnie w tym stroju. I sobie myślę, a zrobię im frajdę. Mówię, ubierzcie mnie w strach, ja pójdę. Już w drodze powrotnej portki mi opadły. Jeden but zgubiłem, a załoga była ze śmiechu.
Archiwum Radia Szczecin. Ech, takie proste marynarskie życie.
W tej chwili mam poza sobą święta Bożego Narodzenia na morzu Wigilię, gdzie zrobiliśmy wspólnie z załogą szopkę. Pani kapitan zdążyła sobie nakręcić włosy. Siedząc pod aparatem, pisałam teksty do szopki. Teksty były naturalnie na temat całej załogi. Dostało się i kuchni, musiało się dostać kapitanowi, no bo jakby to inaczej było. Wszyscy sobie odpoczęli, odprężyli, a przede wszystkim zapomnieli o smutku, jaki ogarnia marynarza na morzu. W jakimś uroczystym dniu, jak noc sylwestrowa, jak wieczór wigilijny, wtedy to jest łatwo o jakieś takie stany załamań, zgrzyty. I wtedy trzeba koniecznie po prostu ludziom zorganizować jakąś zabawę, rozrywkę. To są nasze jedyne możliwości karnawału na statku.
Jak komuś, któremu się urodziło dziecko, przychodził do mnie pani kapitan. Niech pani pozwoli z kantyny wodochmistrza butelkę, bo mam syna. Ja mówię, kochany, dostaniesz butelkę. Nie będziesz za nią nic płacił, ale pod jednym warunkiem, żeby wypijecie to w kilka osób. Nikt nie będzie wychodził z swojej kabiny, nikt nie będzie łaził, żeby się za butę wyleciał, żebyście się nie upili. To proszę bardzo, nawet 1,5 litra winiaku możesz dostać w prezencie ode mnie. Był zakaz całkowity alkoholu na statkach, ale ja w miarę rozsądku, normalnych ludzkich sytuacjach pozwalałam, nigdy by nie zawiedli. Pamiętam, jak członkowie załogi przechodzili ze mną ze statku na statek niektórzy. Polecam rozmowę z panią Zofią Wierzchowską, która była kierownikiem załogowym, która mi teraz dzwoni i mówi: Danusiu, byłaś dla mnie jednym z najsądniejszych kapitanów. Nie piłaś, pracowałaś, kochałaś ludzi. Nawet jak coś nabroili, to potrafiłaś przyjść do mnie i powiedzieć: pani kierowniczko, narozrabiali chłopaki, ale ich ukarałam we własnym zakresie, proszę ich nie wyrzucać. Z nią można było tak od serca porozmawiać, ja przyszłam do niej, że mam takiego faceta, obrzępałe, który to czy tamto nawala, ale ja go w dupę kopnęłam, ochrzaniłam i nie piszę nic do akt, żeby mu nie zaświlić, bo w końcu jak się dopisało jakiś meldunek do akt, to pensji nie dostała żona, a on popłynął w morze i tak.
Przetarłaś tę drogę kobietom na morze.
Jeździłam do ministra szopy prosić, bo to był mechanik, kolega, że jak skończy się na mnie cała kariera, to będzie dowód, że się właściwie byłam i się skończyłam. A jak inne kobiety będą mogły pływać, to będzie dowód, że się sprawdziłam i że można kobietom oddać stery statkowe w ręce. No i tak potem po 5 kobiet przyjmowano do szkoły morskiej na moją prośbę. Bardzo kochałam taniec. Więc jak był bal kapitański, ja się ubierałam przeważnie w czarną spódnicę i białą górę od munduru. Szłam w tany i zawsze starałam się nadać pogodny ruch w interesie, żeby na tym balu się odpoczywało. I mam takie zdjęcia między chłopami. Pamiętam taki moment, kiedy Wiktorowicz i trzeci oficer teraz był przedstawicielem Międzynarodowej Organizacji Marynarskiej, zapomniałem jak się nazywa. I wzięli mnie pod pachę na balu kapitańskim. Do baru, powiedzieli, musisz z nami wyskaczać, strzelić, bo cię czynimy, jak wielu innych kapitanów, tak samo zawodowo byłaś dobra i byłaś ludzka, ale najważniejsze, że się w tej polityce zasrali, nie oświniłaś, nikomu nie zrobiłaś krzywdy, dlatego, że jesteś porządnym człowiekiem, to cię czynimy. To było dla mnie bardzo cenne, jak koledzy powiedzieli, tak.
I przenieśmy się na taki bal kapitan Kobylińska w towarzystwie kolegów ze szkoły, kolegów ze statku i dwóch dziennikarek, Aliny Głowackiej i Alicji Maciejowskiej.
Nie przypomina się ze Szczecina, bo tak wracamy jakoś do statku Szczecin, bo w Indonezji właśnie byliśmy na Szczecinie, ale to jest statek, który, na którym ja osobiście spędziłam kilka dobrych lat, bo końcowy okres mojej asystentury, potem byłam trzecim oficerem i wreszcie się dosłużyłam drugiego. I atmosfera była jakaś bardzo miła, bardzo serdeczna.
Słyszałam, że ten zawsze był krzyk, jeżeli ciebie na wachtę budzili i ty robiłaś, jak pan śmieje wejść, kobieta jest odkryta.
Na ogół wszyscy pukali tylko do drzwi, no właśnie, więc nikt nie wchodził do mojej kabiny.
Właśnie oni podobno robili w ten sposób, że przedtem wchodzili, przykrywali cię, wychodzili i pukali.
To jest tylko fantazja marynarzy. To jest jedna z tych,
ja cię nie budziłem.
To jest jedna z tych legendarnych historii. Powiem ci taką, no właśnie nie nadającą się do publicznego opowiadania, historyjkę, którą przeżyłam bardzo przykrą kiedyś w mroźną noc przy zejściu z Biskaju, była trochę martwej fali. Ja wróciłam wieczorem po wachcie, miałam kabinę na Szczecinie z wyjściem na pokład, więc do łazienki trzeba było przechodzić przez pokład, ponieważ śnieg był taki, jakoś bardzo zimno, sztormowa pogoda, no więc nie chciało mi się. I w pewnym momencie maleńka, wąska kabina, gorący kaloryfer w takiej wnęce za szafą i tuż umywalka i taka wnęka sobie, bo ja wiem, na pół metrowej szerokości. W pewnym momencie, kiedy urzędowałam z jedną nogą w umywalce, przyszła duża fala, zrobił się bardzo duży przechył. I nagle, ni z tego, ni z owego, straciłam równowagę. Woda z umywalki się wylała na mnie i ja wpadłam między ten gorący kaloryfer a szafę. Głowę mam zakrytą nocną koszulą i nic nie widzę i wydostać się nie mogę. Mogą sobie pani wyobrazić, jaką mam tragiczną sytuację, przecież nie mogłam, bo ja to krzyczę ratunek. Były te momenty przykre dla kobiet.
Proponuję, żeby jednak żaba wzniosła teraz toast.
Może zmienimy temat, bo znaczy weszliśmy na takie dość drastyczne tematy. A w ogóle wydaje mi się, że na balu wszyscy chcą mi się bawić. I może dla miłych naszych gości, naszych pań tematy morskie są atrakcyjne, ale chyba odpoczywa się wtedy, kiedy się na chwilę wyłącza, zapomina o swojego
obowiązku. Wobec tego zapytamy się, co panie chciałaby zatańczyć.
O, właśnie to, co grają. Białe Boże Narodzenie, bardzo to lubię.
To co to za zdjęcie? Który to statek?
Bieszczady chyba. Wiesz, moje statki, szczególnie Bieszczady, na których byłam 7 lat. No, z 32-tysięcznika zeszłam na urlop i na tym urlopie niestety w tragicznym wypadku na polowaniu. Kolega, sąsiad zabrał Cześka na polowanie. Tam został postrzelony i po tym umarł. Już nie wracałam na ten statek. Też chodziłam, smutna wdowa. A potem zorientowałem się, że jak były próby morskie na statku, to ja muszę się wziąć w kupę. Trzeba dopilnować wszystkich zawodowych prób.
Co ci może zabrało?
Normalne życie rodzinne. Maryjka!
Szopaj, Danusia.
Daj ten sernik.
A, wy chcecie tak na sucho ten sernik. Konrad dzwonił.
Tak?
Tak. No. Już potem zadzwonię, ja mu mówię.
Pani kapitan jest bardzo dumna z tego, że jej syn został kapitanem i poszedł tą samą drogą.
Potem już jak się ożenił, to trochę klął na to kapitaństwo, na to pływanie. Ja mówię, synku, mnie przerosłeś. Mówi, inne czasy. Ja jak wracałam na statek, to mimo wszystko, chociaż zostawiałam dom, dziecko, rodzinę, ja odżywałam. To jest siła, która przyciąga. Tego się nie da określić. Za to się kochało morze. Po prostu, bo nie można nie kochać.
Wielkie sztormy, wichur siwist, nie odstraszą dzielnej mis. Na swym mostku niezachwianie pełni straż. Statek w rejsów idąc wir, błyszczy jak jej manikir. Szlif ma niczym kapitański makijaż.
Widać więc, żeś ty zuch, kapitanie. Znacie, kapitanie, wiatr wszystkich mórz. Morskim ty wilkiem już pozostaniesz, chociaż dla nas będziesz zawsze jedną z róż.
Kiedy pani kapitan odwiedziła Szczecin?
No to było dobre 10 lat temu. Ja za wieloma rzeczami teraz tęsknię, ale niestety jestem szczęśliwa. Jak mogę wstać z fotela, pomaszerować, czasem wyjść na balkon, a poza tym... Jak się ma te lata, to się już nie lata. Ja sama mówię, że jestem babcia pierdowa.
Czy pani kapitan zastanawia się, co zostało jej z tego kapitaństwa. Czy ta droga na morze to była słuszna droga, że można było łatwiej, prościej, inaczej, wygodniej?
Nie, po prostu było tak, jak było. Dzisiaj mam już przez sól morską zjedzone kolana. Jeden mundur już oddałem na aukcji Owsiaka. Ostatnio taki portret w białym mundurze malowany przez konserwatorkę zabytków z Łańcuta, jak ja byłam na Bieszczadach. Teraz już nie mam co dać. Już teraz nikogo nie interesują kapcie kobylińskie.